antenie Radia Lublin po godzinie 6:00. Czas na program Busola. Dorota Homa, witam i zapraszam. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim Drodze Krzyżowej, ekstremalnej Drodze Krzyżowej, bo ta odbyła się z piątku na sobotę właśnie z Lublina do Wąwolnicy, ale także do Lubartowa. Relacje z tego wydarzenia dziś do godziny 7:00 na pewno się pojawią, ale będzie zaproszenie także na kolejne odsłony ekstremalnej Drogi Krzyżowej, bo nie tylko przecież z Lublina, ale także z wielu innych miejscowości taka ekstremalna droga wyruszy w najbliższym czasie, od chociażby w Chełmie, ale także w Piaskach. Tych drogach krzyżowych też będę chciała Państwu powiedzieć. Będzie sporo też zaproszeń na dzisiejsze wydarzenia, które mają miejsce w Lublinie, począwszy od kolejnego koncertu w ramach Tempus Paschale, ale także na wykłady do ojców dominikanów, czy też na koncert pasyjny do kościoła pobrygitkowskiego w Lublinie. Nie zapominamy również o spotkaniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie i o rekolekcjach, które w tej chwili również się rozpoczynają w wielu parafiach. O tym też będę chciała Państwu powiedzieć. No i jeszcze kilka słów o liście, jaki wystosował arcybiskup Stanisław Budzik do wiernych. W liście tym czytamy o synodzie, który będzie miał miejsce w archidiecezji lubelskiej. Właśnie metropolita lubelski zapowiedział to wydarzenie. Będzie to trzecie takie wydarzenie w historii lokalnego kościoła, a ma ono zdiagnozować stan obecny i wyznaczyć drogę na następne lata. Te i jeszcze inne informacje pojawią się na antenie Radia Lublin do godziny 7:00. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Na początek naszego dzisiejszego spotkania zaproszenie. Na początek do ojców dominikanów o godzinie 17:00 będzie miał miejsce kolejny wykład. To będzie wykład księdza profesora Henryka Drawnela z Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Salezjanin wygłosi wykład na temat i pod tytułem W jego ranach jest nasze zdrowie. Sługa Jahwe jako prototyp cierpiącego Mesjasza. Ten wykład rozpoczyna się o godzinie 17:00 już dziś w Bazylice na Starym Mieście w auli klasztornej. Wcześniej, bo o godzinie 13:00 w ramach jubileuszowego festiwalu 25. festiwalu Tempus Paschale kolejny koncert, tym razem pod tytułem Stabat Mater Dolorosa. Ten koncert rozpoczyna się o 13:00 właśnie u ojców dominikanów. Także to w ramach Tempus Paschale. I jeszcze jeden koncert, o którym chciałam Państwu powiedzieć i na który również zapraszam, także dzisiaj, 18:45 w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygitkowskim, koncert pasyjny Krzyżu Święty. A wśród wykonawców m.in. chór Cum Musica, Stowarzyszenia Miłośników Śpiewu Churalnego z Poniatowej, będzie także Ladies Quartet z Lublina, pojawią się także oczywiście wykonawcy Państwu dobrze znani, a w programie Współczesne opracowania churalne a cappella o tematyce pasyjnej. Już teraz też zapraszam, 18:45, początek tego koncertu w kościele pobrygitkowskim w Lublinie. Oczywiście wstęp na te wydarzenia jest wolny. A już jutro, w ramach przygotowań do kolejnego europejskiego spotkania Młodych Teze, które odbędzie się, przypomnę, pod koniec 2019 roku we Wrocławiu, bracia z Teze odwiedzają niektóre miasta w Polsce. I tak, do Lublina przybędzie brat Maciej. To spotkanie jutro, 1 kwietnia, w kaplicy Żeńskiego Domu Studenckiego KUL w Lublinie. To jest przy ulicy Konstantynów 1D. Po mszy o 19:00 rozpocznie się modlitwa kanonami Teze i czuwanie przy krzyżu. A po spotkaniu rozmowa z bratem Maciejem w miejscu zwanym w akademiku Piwnice pod Aniołami. Również zaproszenie, wyjątkowe rekolekcje wielkopostne dla małżeństw bezdzietnych. Te rekolekcje będą miały miejsce 6 i 7 kwietnia w parafii Jana Pawła II w Lublinie. Rekolekcje poprowadzi ksiądz dr Marian Pokrywka, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W programie m.in. oczywiście msze i nauki, ale także adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo przy relikwiach świętego Jana Pawła II. Arcybiskup Stanisław Budzik zapowiedział synod archidiecezji lubelskiej. Będzie to trzecie takie wydarzenie w historii lokalnego kościoła, które ma zdiagnozować stan obecny i wyznaczyć drogę na następne lata. Arcybiskup Budzik w specjalnym liście do wiernych przedstawia historię synodów i wyjaśnia także znaczenie. Mowa jest tutaj o tym wydarzeniu, które zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będą Państwo mogli także wysłuchać księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Powiemy wtedy o synodzie i o tym, dlaczego on jest ważny dla naszej diecezji, ale także poruszone będą inne kwestie. Ta rozmowa już za tydzień w Busoli. Już najbliższy wtorek, 2 kwietnia, opublikowana zostanie posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka Christus Vivit, skierowana przede wszystkim do ludzi młodych, stanowi podsumowanie ubiegłego rocznego synodu biskupów poświęconego właśnie młodzieży. Dokument ten, mający formę listu do młodych, powstał w języku hiszpańskim, a podpis pod adhortacją papież Franciszek złożył 25 marca podczas wizyty we włoskim sanktuarium Loreto. Co ciekawe, święty Jan Paweł II również podpisał jedną ze swoich adhortacji w Loreto. Był to dokument Ecclesia in Africa. Data publikacji nie wydaje się przypadkowa. 2 kwietnia przecież przypada rocznica śmierci świętego Jana Pawła II i ten gest ma ukazać wzajemny związek nauczania dwóch papieży tak bliskich młodemu pokoleniu. Polska prezentacja posynodalnej adhortacji będzie miała miejsce 2 kwietnia o 12 w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Jeszcze jedno zaproszenie, na ekstremalną drogę krzyżową do Chełma. 12 kwietnia ta ekstremalna droga będzie miała miejsce, do pokonania jest 44 km. Uczestnicy wyjdą z Chełma, przejdą do Skierbieszowa, a wszystko rozpoczyna się mszą świętą o godzinie 18 w parafii pod wezwaniem Najświętszej Trójcy w Chełmie. Szczegóły znaleźć można na stronie parafii, ale także na stronie archidiecezji lubelskiej. A wcześniej, bo w piątek z Lublina do Wąwolnicy, a także do Lubartowa wzruszyła ekstremalna droga krzyżowa. Wzięło w niej udział około 4000 osób. Posłuchajmy, jakie były nastroje na początku. Dodam tylko, że mszy świętej przewodniczył biskup Mieczysław Cisło.
Świat nie jest monolityczny, świat jest zróżnicowany. Są ludzie wierności, dziedzictwu, korzeni naszych chrześcijańskich. Natomiast są też ludzie, którzy są obojętni na wartości religijne, na Boga i urządzają sobie życie po swojemu, bez tych odniesień do uniwersalnych wartości, tak nazywamy Boże przykazania i wiarę w Boga. I dlatego świat jest dialektyczny, można powiedzieć, polifoniczny, można powiedzieć. A natomiast tutaj obecni to właśnie reprezentują tę część świata, który zostaje wierny. Jaka jest proporcja, nie wiemy, ale my jesteśmy optymistami i wiemy, że ci nawet, którzy dzisiaj negują Boga, nie potrzebują Go, też przychodzą do Niego. I może dzięki takim znakom, jaki stanowią właśnie ci, którzy podjęli ekstremalną drogę krzyżową.
Skąd decyzja w ogóle, żeby wyjść na ekstremalną drogę krzyżową?
To jest nasza inicjatorka. Ona nas zapisała, namówiła, zaszczepiła w nas.
Idziecie po raz pierwszy?
Tak,
pierwszy. Jest trochę obaw?
Nie. Obawy? Nie, chyba nie.
Skąd pomysł, żeby zabrać koleżanki i pójść?
To moja siostra i bratowa.
Czyli prawie koleżanki, rodzina. Tak, tak. Dlaczego taka decyzja?
Potrzebowałam kogoś, żeby ktoś ze mną poszedł, więc taka decyzja.
Do towarzystwa po prostu.
Też pierwszy raz?
Tak.
Wybrałyście niebieską trasę?
Nie, brązową.
Brązową, czyli wyjaśnijmy, do Lubartowa.
Tak.
Jest trochę obawa, jest jakiś taki strach trochę. Nie. Jak to jest? Jakie jest nastawienie?
No, pozytywne. Mamy latarki, mamy wszystko.
Jedzenie też?
Też. Tak. No, picie, jedzenie, gorąca herbata, wszystko jest.
A są intencje?
Są. Jak najbardziej.
Myślicie, że dacie radę?
Oczywiście.
To jak nie.
To ja życzę Wam powodzenia i do zobaczenia w Lubartowie.
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.
Już kilka kilometrów za Wami, jak te stacje przebiegają, jak jest?
Bardzo dobrze, można powiedzieć. Dosyć spokojnie, w takim głębokim wyciszeniu i kontemplacji.
Potrzeba Wam takich ekstremalnych przeżyć? Potrzeba w ogóle człowiekowi wierzącemu takiej nocy?
No myślę, że raz na jakiś czas na pewno jest to potrzebne.
Wyszliście po raz pierwszy, po raz kolejny na ekstremalną drogę?
Ja jestem po raz drugi dopiero.
Jak było tamtym razem?
No, wspominam to bardzo, powiedzmy, bardzo ciężko, bo zupełnie bez przygotowania i w pewnym sensie brawurowo, ale udało się dotrzeć do celu.
To w takim razie, co największe obawy w tej chwili budzi? Nie wiem, pogoda, kondycja, to, że coś się nie uda, co jest takim największym, jakimś takim źdźbłem, powiedzmy, które przeszkadza?
Brak pokory może. Że właśnie myślenie, że się uda na pewno, że jesteśmy tak silni, że na pewno damy radę i to jest to, co może nas ewentualnie zgubić po drodze.
Bardzo dziękuję. To była ciężka noc i na pewno wyjątkowa. I mimo tego trudu, który teraz jest i tych bolących nóg, wiem, że było warto. I wiem, że słowo ekstremalne na pewno dobrze opisuje to, co działo się przez całą noc i to, co na pewno będzie się działo we mnie w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach i mam nadzieję, że wreszcie mojego życia. Tak naprawdę podsumowując, mogę powiedzieć, że wszystko sprzyjało. Była świetna pogoda, każdy kilometr tak naprawdę dobrze się szło. I kolejne stacje, kolejne kilometry i mimo, że co chwilę bolały stopy, później bolały kolana, później bolały piszczele, ale było warto. No i na końcu ta góra. Wydawałoby się, że już nie da się wejść dalej, nie da się pójść, ale chciało się dotrzeć, wejść już pod tę górę do drzwi bazyliki w Wąwolnicy. I wszystko nagle zaczęło się wydawać takie lekkie. Nogi bolą, no i co z tego? Nogi bolą i pewnie będą jeszcze bolały, ale satysfakcja jest nie do opisania. I te przeżycia, które zostaną, na pewno na długo. Polecam wszystkim i uważam, że tę jedną noc czasem łatwiej wygospodarować niż może wychodząc co tydzień w piątek do kościoła na drogę krzyżową. Tę jedną noc poświęcić, żeby przeżyć, żeby zastanowić się nad sobą, nad życiem, nad swoim postępowaniem, nad tym, co chciałoby się zmienić. I ufam, że po tej nocy się zmieni. Mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnej ekstremalnej drodze krzyżowej.
Na koniec naszego spotkania słowa Ewangelii. Te słowa przypomni Ryszard Majewski, a komentarz do nich przygotował ksiądz Robert Śliż.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do służby do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go, a syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług: przynieście szybko najlepsze szaty i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: co to ma znaczyć? Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. Ale trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.
Jesteśmy już za półmetkiem Wielkiego Postu. Jak go przeżywamy? Warto już pomyśleć o dobrym przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania. Warto pomyśleć nad odrzuceniem grzechu. Grzech ze swej definicji, który jest świadomym i dobrowolnym odrzuceniem prawa Bożego zawartego w przykazaniach, uderza w naszą relację z Bogiem. Stanowi przeszkodę, która uniemożliwia nam przyjęcie Boga. Jesteśmy od Niego oddzieleni. Tracimy godność dziecka Bożego. Ewangelia czwartej niedzieli Wielkiego Postu zawiera przypowieść o synu marnotrawnym, chociaż ja osobiście wolę nazywać ją przypowieścią o miłosiernym ojcu. Warto zwrócić uwagę na detale tej Ewangelii. Mam nadzieję, że wszyscy uważnie jej wysłuchaliśmy. Najpierw syn młodszy. Młodsze dziecko, które wymaga więcej uwagi, troski, wydaje się być bardziej kochane. Świadomie, dobrowolnie odłącza się od ojca. Odchodzi. Udaje się w dalekie strony, gdzie lekkomyślnie traci swe dziedzictwo. I kiedy przychodzi głód w owej krainie, dokonuje się najgłębszy upadek tego człowieka. Aby nakarmić się pożywieniem świń, wynajmuje się do tego, by je paść. Dzisiejsi i ówcześni Żydzi, także dzisiejsi muzułmanie, ludzie wschodu, nie jedzą wieprzowiny, uważając świnie za zwierzęta nieczyste. Pasienie świń przez Żyda po to, by nakarmić się ich jedzeniem, to jest obraz najgłębszego upadku. Niżej upaść się już nie da. I w tym momencie przychodzi refleksja. Najemnicy w domu mego ojca mają chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Dokonuje się rachunek sumienia. Postanawia wrócić, nie jako syn, ale uczyni mnie jednym z najemników. I kiedy to zrobi, wyrusza w drogę powrotną. I w tym momencie głównym bohaterem tej przypowieści jest ojciec. Dostrzega go z daleka. To znaczy, że on ciągle na niego czekał. Nigdy nie stracił wiary, że syn powróci. I wybiega mu naprzeciw. I kiedy ten jest w stanie swego, nazwijmy to, upodlenia, on tak jak był od tych świń, wraca do ojca. Nie jest umyty, nie jest przebrany. Ojciec nie zważa na jego upodlenie, rzuca mu się na szyję i obdarza go pocałunkiem pokoju. I kiedy ten wyznaje swój grzech, zobaczmy, warunki sakramentu pokuty, rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy i szczere wyznanie grzechów. Kiedy on wyznaje swój grzech i mówi: nie jestem godzien być twoim synem, każe go umyć i ubrać w najlepszą szatę. W tym momencie przywraca mu godność człowieka. Nie wygląda już jak żebrak, człowiek z marginesu, wygląda jak ktoś, kto jest pozycją równy ojcu. Nakazuje włożyć mu na palec pierścień. Nie jest to biżuteria. Pierścień jest znakiem przynależności do rodu, ale również często był wykorzystywany jako pieczęć, a więc daje mu władzę nad zarządem domem, a więc daje mu prawo syna i wreszcie sandały na nogi. Niewolnicy chodzą boso. Człowiek wolny ma obute stopy, a zatem ojciec zwraca synowi pełnię wolności. I wreszcie ostatni znak to jest uczta wydana na jego cześć. Jezus powie na innym miejscu: większa radość w niebie jest z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nawrócenia nie potrzebują. Pytanie na dziś. Czy dam Panu Bogu tę radość z mojego nawrócenia?
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnego tygodnia pracy, udanej niedzieli i do usłyszenia w kwietniu.